Chwała Bogu. Chciałbym, żebyśmy na początku jeszcze przez chwilę skłonili nasze głowy, przyszli do Boga, prosząc o to, co będę dzisiaj mówił. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że Ty sam stoisz za tym słowem, za to, że ono jest żywe, że jest skuteczne. Boże, proszę Cię o to, żebyś Ty otwierał nasze serca, żebyś Ty sam do nas przemawiał. Boże, Ty wiesz, że ja bez Ciebie nic dobrego nie mogę powiedzieć. Dlatego chcę się podać całkowicie Tobie. Boże, chcę, żebyś Ty był uwielbiony, żebyś Ty był wywyższony. Proszę Cię, błogosław Boże. Niech będzie Tobie chwała. Amen. To, o czym chciałbym dzisiaj mówić, taką główną myślą tego wszystkiego jest pytanie, które jest zawarte w jednym z fragmentów, które chciałbym dzisiaj czytać. To pytanie brzmi, co jeszcze posiadasz w domu? Chciałbym, żebyśmy otworzyli na początku drugą Księgę Królewską. Czwarty rozdział, to jest strona 405. I przeczytamy od wersetu pierwszego do wersetu szóstego. Druga Księga Królewska, czwarty rozdział, od 1 do 6. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: sługa twój, a mój mąż umarł. A ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej: cóż mogę dla ciebie uczynić? Lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu? A ona na to: nic nie ma twoja służebnica w całym swoim domu oprócz bańki oliwy. On rzekł: idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz od wszystkich swoich sąsiadów, naczyń pustych, byle nie za mało. Potem wejdź do domu i zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełno odstawiaj. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Oni jej podawali, a ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do swojego syna: podaj mi jeszcze naczyni. Lecz on jej odpowiedział: nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Zastanówmy się nad sytuacją tej kobiety. My mamy opis, kiedy ona już przyszła do Elizeusza. Powiedziała, że ma problem. Ale nie wiemy tak naprawdę, ile ta sytuacja trwała. Nie wiemy tak naprawdę, ile oni rzeczy sprzedali. A na pewno sprzedawali rzeczy jedna po drugiej. Może myśleli, dzisiaj sprzedamy krzesła i stół? Jutro może wszystkie narzędzia i tak już nam nie będą potrzebne. Może wystarczy na spłacenie. Może trochę sobie pośpimy na podłodze, a czasem jakoś to będzie, dług zostanie spłacony, a my odzyskamy wszystko. Tylko musimy być cierpliwi, musimy czekać. Ale z każdym dniem było coraz gorzej. Wyobraźmy sobie tą sytuację. Nie ma już na czym siedzieć. Nie ma na czym spać, nie ma o co się oprzeć. Co posiadasz w swoim domu? Nic oprócz bańki oliwy. Nawet naczynia musiała pożyczać. Sprzedali wszystko i nie mieli nic. I nagle przychodzi wiadomość: jeżeli nie masz pieniędzy, to twoje dzieci zostaną ci odebrane. Już nie masz nic, ale nawet ci, których kochasz, zostaną ci siłą odebrani. Jest sytuacja bez wyjścia w ogóle. Jest koniec. To by było zgodnie z prawem, gdyby jej dzieci zostało odebrane. Dlatego, że przyszedł wierzyciel. Ale ta kobieta wiedziała o jednej rzeczy. O tym, że jest prorok w Izraelu. O tym, że jest sługa Boży. I poszła do niego w swojej beznadziejnej sytuacji. I powiedziała, że ma tylko bańkę oliwy, nic więcej. Nie miała nic. Jeszcze miała dług do spłacenia. Ale ze względu na jej posłuszeństwo, ze względu na to, że zrobiła rzecz naprawdę głupią, bo co to jest, jaka logika jest w tym, żeby wziąć bańkę oliwy i rozlać ją do wszystkich naczyń? Może by do jednego, może do dwóch starczyło. Ale ze względu na to, że była posłuszna, dostała więcej niż oczekiwała. Dlatego, że ona przyszła tylko w sprawie swoich dzieci. Ona nie przyszła wtedy, kiedy sprzedawali kolejne rzeczy. Ale kiedy jej synowie, kiedy jej dzieci miały być odebrane, to wtedy przyszła do Lizeusza. Ona może oczekiwała tylko tego, żeby jednak tak się nie stało. Żeby już nie mam nic, ale chociaż moje dzieci ze mną zostaną. Ale Bóg jej dał o wiele więcej niż oczekiwała. Drugi fragment, o którym chciałbym dzisiaj też mówić, jest sytuacją, można powiedzieć, całkowicie odwrotną. Druga księga Kronik. Dwunasty rozdział. I chciałbym, żebyśmy cały ten rozdział przeczytali. To jest 481 strona. Gdy królestwo Rehabeama utwierdziło się, a on sam zaś stał się potężnym, porzucił zakon pański, a wraz z nim cały Izrael. W piątym roku panowania Rehabeama zdarzyło się, że Szyszak, król egipski, najechał na Jeruzalem, dlatego że sprzeniewierzyli się panu. Z 1200 wozami wojennymi i z 60 tysiącami jezdnych, a lud zbrojny, który przyszedł do nich z Egiptu, Libijczycy, Sukijczycy i Kuszyci, był niezliczony. Zdobywszy miasta warowne, które należały do Judy, dotarł aż do Jeruzalemu. Wtedy prorok Szemajasz udał się do Rehabeama i do książąt judzkich, którzy wycofali się przed Szyszakiem do Jeruzalemu i rzekł do nich. Tak mówi Pan, wy porzuciliście mnie, to też i ja was porzuciłem i wydałem w ręce Szyszaka. Wtedy książęta izraelscy oraz król ukorzyli się i rzekli. Pan jest sprawiedliwy. Gdy Pan widział, że się ukorzyli, doszło Szemajasza słowo Pana tej treści. Ponieważ się ukorzyli, ja nie wytracę ich, lecz wkrótce ześlę im ratunek, a gniew mój na Jeruzalem nie wyleje się przez rękę Szyszaka. Zostaną jednak jego poddanymi, aby poznali, co to znaczy służyć mnie albo służyć królestwom ziemskim. Szyszak, król egipski, najechał więc na Jeruzalem i zabrał skarby świątyni pańskiej i skarby pałacu królewskiego, wszystko co zabrał. Zabrał też złote tarcze, które kazał sporządzić Salomon. Wtedy król Rehabeam kazał sporządzić zamiast nich tarczy spiżowe i powierzył je dowódcom straży przybocznej, którzy pilnowali wejścia do pałacu królewskiego. Ilekroć król wchodził do świątyni pańskiej, przychodziła straż przyboczna i zabierała je, po czym znowu przenosiła je z powrotem do wartowni straży przybocznej. Ponieważ król ukorzył się, odwrócił się od niego gniew Pana i nie wytracił go całkowicie, boś także w Judzie działy się dobre rzeczy. I znów stał się król Rehabeam potężny w Jeruzalemie i panował. Miał zaś Rehabeam 41 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 17 lat w Jeruzalemie, mieście, które wybrał Pan ze wszystkich plemion izraelskich, ażeby tam złożyć swoje imię. Matka jego miała na imię Naama, a była Amonitką. Czynił zaś to, co złe, gdy się zwrócił, gdyż nie zwrócił swego serca, by szukać Pana. A sprawy Rehabama od pierwszych do ostatnich są spisane w dziejach proroka Szemajasza, jasnowidza Ido. Wojny zaś między Rehabem a Jeroboamem trwały przez cały czas. I spoczął Rehabam ze swoimi ojcami, został pochowany w mieście Dawida. Władzę zaś królewską po nim objął Abiasz, jego syn. Widzimy tutaj, jest zupełnie inna sytuacja. Myślę, że tak jak wtedy sytuacja kobiety była naprawdę bez wyjścia i się nie chciał znaleźć w tej sytuacji, to tutaj jest jest naprawdę sytuacja godna pozazdroszczenia. Rehabeam ma wspaniałe królestwo, jest potężnym królem i ma spadek po Salomonie. Czego chcieć więcej, prawda? Ma, tak jak ta kobieta nie miała nic, nie miała żadnego wyjścia, tak Rehabeam miał niewyobrażalne możliwości. Można by powiedzieć, że go było stać na wszystko. On mógł rozszerzać tylko dalej swoje granice. I Bóg mógł go błogosławić. Ale jednak Rehabeam wybrał odejście od Boga. Jednak wybrał porzucenie zakonu pańskiego, dawanie czci innym Bogom. Teraz przyjrzyjmy się tej sytuacji. Idzie Szyszak ze swoimi wojskami. Król o tym wie, ale jest wszystko w porządku. Wojsko już przekroczyły granice. Ale przecież nic się nie dzieje. Może jakiś posłaniec ranny udało mu się dobić do Jeruzalemu. Powiedzieć, że zostaliśmy rozbici. No i co? No i nic, no. Zdarza się, prawda? Nic się nie stało. Tak jak w przypadku tej kobiety, to były kolejne dni. Kiedy kolejne miasta były zdobywane, kiedy kolejne warownie były burzone. A król się po prostu schował. Przecież mnie to nie dotyczy. Wiecie, naprawdę dziwi mnie ta bierność Rehabeama. Dlatego, że to było jego królestwo. Dlatego, że to jego lud był mordowany. Jego miasta były palone. Jego miasta były zdobywane. On nie zrobił nic, dopóki Szyszak nie przyszedł pod same Jeruzalem. Dzieci kobiety miały zostać odebrane. Ale przez to, że ona była posłuszna Bogu, one zostały i dostali o wiele więcej niż oczekiwali. W wersecie 8, 12 rozdziału 2 Księgi Kronik czytamy tak. Zostaną jednak jego poddanymi, aby poznali, co to znaczy służyć mnie albo służyć Królestwom Niebieskim. Przepraszam, ziemskim. On miał wszystko. Miał być może o wiele więcej niż ktokolwiek dzisiaj na świecie posiada. I został ukradziony ze wszystkiego. I pozostała tylko taka udawana chwała. To nic, że nie macie już złotych tarcz, ale wyjdźcie i pokażcie się. Bóg mu okazał łaskę, którą całkowicie zignorował. Jeżeli chodzi o to, co zrobił Rehabeam, to chciałbym powiedzieć, że Jeżeli szatan zajmuje jakikolwiek obszar w twoim życiu, to nie myślisz, że wszystko w porządku. Może dopiero przekracza granicę. Może tylko coś zdobył. Nie udawaj, że jest wszystko w porządku, że nic się nie stało. Dlatego, że on ma bardzo ekspansywną politykę. On się nie zadowoli tylko jakimś obszarem twojego życia i jakąś sferą. Ale będzie chciał jeszcze więcej. Może te słowa na temat tego, że szatan zajmie jakiś obszar w naszym życiu, brzmi co najmniej dziwnie. Przecież jesteśmy chrześcijanami. Powiem to inaczej. Jeżeli cokolwiek w twoim życiu nie jest oddane całkowicie Bogu, to kto inny ma tam pole do popisu? Kto inny tam może siać? I kto inny może stamtąd zbierać? Chciałbym, żebyśmy otworzyli list Jakuba. Czwarty rozdział. I od czwartego wersetu. To jest 1314. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnik chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokorny łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, zbliż się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzi rozdwojonej duszy. Wystarczy, że szatan zajmie się tylko jedną sprawą w naszym życiu. Choćby relacjami z braćmi i siostrami. Zacznie tam siać. I nasza społeczność jedna z drugim jest wtedy zachwiana. I jak wtedy mamy wypełniać przykazanie, żebyśmy się kochali nawzajem, bo miłość jest z Boga. A kto nie kocha, nie zna Boga. Jak? Jeżeli pozwolimy, żeby on w czymkolwiek jeszcze miał coś do powiedzenia. Takie pytanie, czy Bóg nie miał mocy, żeby dać Rehabeamowi jeszcze więcej, niż on miał do tej pory? Czy to nie było w jego mocy? W innym miejscu czytamy historię o oblężeniu Samarii. Kiedy był już głód w mieście, kiedy ludzie zaczynali się nawzajem zjadać. I Bóg sprawił, że wojsko, które oblężało wszystko, zostawiło wszystko. Przepraszam, oblężało Samarię, zostawili wszystko. Nagle okazało się, że ceny w mieście spadły. Że z kryzysu i całkowicie beznadziei, który był, zaczęło być bogactwo. Dlatego, że Bóg zmienił sytuację. Czy Bóg nie mógł zrobić tego samego w życiu Rehabeama? Dać mu więcej niż miał Salomon? Oczywiście, że mógł. Ale Rehabeam w ogóle nie zmienił swojego serca. On cały czas pozwalał, żeby szatan miał za dużo do powiedzenia w jego życiu. Czy ktoś pamięta może, o czym dzisiaj mówię? Dokładnie. To jest pytanie, co jeszcze masz w domu? Co masz w swoim domu? Otwórzmy list do Efezjan. Pierwszy rozdział, przepraszam. I przeczytajmy od 15 wersetu do wersetu 23. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały z udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko podał pod nogi Jego, a Jego samego stanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Jeszcze raz zapytam, co masz w swoim domu? Tak bardziej przykładem na to, o czym chciałbym dzisiaj mówić, co masz w swoim sercu? Co masz do zaoferowania? Taki Rehabeam miał niewyobrażalne możliwości. Tak my dzisiaj mamy. Dlatego, że jest bogactwo w Chrystusie. Co myślisz o tym, kiedy czytasz, że bogactwo chwały jest twoim udziałem? Co wtedy myślisz? Kiedy czytasz, że Jego moc działa w tobie? Ale może myślisz, ale ja mam tylko bańkę oliwy. I nie mam nic. Ja mam tylko trochę. I może mi się jakoś uda dotrwać do końca mojego pielgrzymowania na tej ziemi. A później będzie wspaniale. Nie. Dzisiaj masz bogactwo chwały. Dzisiaj masz bogactwo w Chrystusie. Dzisiaj nadzieja jest twoim udziałem. Dzisiaj moc w Chrystusie jest twoim udziałem. Może to, o czym teraz powiem, będzie dla kogoś takie zbyt kontrowersyjne, zbyt mocne. Może ktoś powie, że przesadzam. Ale przez ostatni czas się bardzo zastanawiałem nad Kościołem. Nad tym, dokąd zmierza Kościół dzisiaj. było mi naprawdę przykro, jak o tym myślałem. Dlatego, że czegoś zabrakło. Dlatego, że Kościół został okradzony. Okradziony. Dlatego, że została nam zabrana gorliwość. Dlatego, że zostało zabrane od nas serce sługi. Tego, który jest cały czas gotowy, żeby iść. Żeby służyć. Dlatego, że zostaliśmy okradzeni. Z prawdziwego głodu poznawania Boga. Zgłębiania Jego słowa. Nie czytania rano psalmu, żeby nam się lepiej dzień minął. Ale naprawdę studiowania, wgłębiania się w Pismo. A to jest to, co jest najgorsze z tego wszystkiego. To jest to, że często troska o zgubionych wynika tylko z jakiegoś poczucia chrześcijańskiego obowiązku. Z tego, że kiedy są spotkania modlitewne, kiedy są nabożeństwa, kiedy jesteśmy też sami w domach, nasze serca nie płaczą przed Bogiem z powodu tych ludzi. Przecież jest wszystko w porządku. Możemy się schować w Jeruzalem. Przecież nic się nie dzieje. Ja wiem, że w Chrystusie dostałem wszystko. Chociaż na nic tego nie zasłużyłem. O nic tego nie prosiłem. Ktoś mi powiedział, że ja potrzebuję Zbawiciela. Że idę na pewną śmierć. Ja wtedy przyszedłem do Niego. Bo potrzebowałem kogoś, kto zmieni moje życie. Kogoś, kto mnie wyciągnie z mojej sytuacji, w której byłem. Kogoś, kto naprawi moją relację z Bogiem. I tylko tyle oczekiwałem. Żebym mógł stanąć przed Bogiem. Ale to nie było tak, że On po prostu mnie oczyścił. Ale On mnie oczyścił. I On mnie nazwał swoim dzieckiem. On mi dał bogactwo. On mi dał pokój. On mi dał udział w Królestwie Niebieskim. W tych wszystkich rzeczach, które sam ma. Ja dostałem bogactwo, naprawdę. I dlatego nie chcę dzisiaj ignorować Jego łaski. Nie chcę być dzisiaj dobrym chrześcijaninem, który się dopasuje do standardów. Do tego, co się dzisiaj akceptuje. Ale ja naprawdę chcę być Jego sługą. Tak jak On tego oczekuje. Dlatego nie mów dzisiaj, że nie masz nic, kiedy masz Jezusa. I nie mów, że masz wystarczająco, kiedy nie masz nic. Biblia mówi, że On daje hojnie i bez wypominania. Ale Kościół dzisiaj musi się naprawdę obudzić i zrozumieć, że nie jest w porządku wcale. Że nie jest dobrze tak, jak jest. Ten świat naprawdę potrzebuje wierzących, którzy żyją w mocy. Którzy żyją w gorliwości dla Boga. Ludzie dzisiaj potrzebują Elizeusza, który przyjdzie i zmieni ich sytuację. Kiedy Jezus chodził po ziemi, to czynił wspaniałe rzeczy. On otwierał oczy, on uzdrawiał chromych, on karmił głodnych. Kiedy faryzeusze chcieli potępić kobietę, przełapaną cudzołóstwie, on się za nią wstawił. On zmienił jej sytuację. Chociaż może ona już się zastanawiała, jak to jest być kamienowanym. Czy to będzie długo trwało? Może jej jedynym życzeniem było to, żeby to szybko minęło i żeby mogło już umrzeć. Ale Jezus miał naprawdę ogromny wpływ na sytuację ludzi. I kiedy odszedł do Ojca, to powstaje takie jedno pytanie. Jezusa zabrakło i co teraz? Kto Go zastąpi? Wiesz, on wtedy spojrzał na ciebie i na mnie. Powiedział, to będzie odpowiednia osoba. To będzie ktoś, kto się do tego nadaje. Paweł w jednym ze swoich listów mówi, że my w miejsce Chrystusa mówimy, pojednajcie się z Bogiem. I to dobrze pamiętam, to w księdze Izajasza jest Bóg przyrównany do garncarza. I ja przez długi czas myślałem, że my jesteśmy właśnie taką gliną, którą Bóg formuje. I jest dobrze. A kiedy upadamy, to no co zrobić? Naczynie jest rozbite, trzeba jeszcze raz formować. I jeszcze raz, i jeszcze raz. Ale niedawno zacząłem myśleć o tym, że to nie jest tak. Że Bóg nie zaczyna wcale czegoś od początku we mnie. Ale że On z czegoś, co by się może do niczego nie nadawało. Czegoś, co nie ma żadnego znaczenia, co jest po prostu brzydkie i bezużyteczne. Zaczyna tworzyć piękną rzeźbę. I pracuje. I odpadają kolejne kawałki. I może ty na to patrzysz i mówisz, jestem beznadziejny. Ja się nie nadaję. Co ja właściwie mogę? Zobacz, co to jest. A wiesz, te odłupane kawałki to nie jesteś ty. Tylko to jest praca Boga w tobie. To jest to, co On robi. Może to czasem boli. Może to czasem zabiera czas. Może czasem nie widać konkretnych kawałków. Może tylko sypie się pył i nic więcej. I przez długi czas tak trwa. Mówiąc najprościej, dlaczego widzisz tylko pył i nic więcej? To jest to, że Bóg jest Bogiem doskonałym. I partactwo nie jest w Jego stylu. Ale On pracuje nad tobą. Nad piękną rzeźbą. Na tym, co naprawdę przyniesie Mu chwałę. Ludzie dzisiaj potrzebują, żebyś poznał swoje bogactwo w Chrystusie. Żebyś poznał, co On w Tobie widzi. To, jaką rzeźbę chce z Ciebie zrobić. To, do czego Cię przeznaczył. I może być naprawdę zaskoczony tym. Co może być tylko z jednej małej bańki oliwy. Może być zaskoczony tym, co Jezus może zrobić z kimś takim jak Ty i ja. Jest naprawdę wielkie bogactwo. Co masz w swoim domu? Co masz w swoim sercu? Co masz, mając Jezusa? Zachęcam naprawdę, poznawajmy to, co mamy. Żebyśmy później mogli zmieniać sytuację ludzi. On jest Bogiem niesamowitym. I ma dobre myśli o nas. I może zrobić o wiele więcej, niż my sobie myślimy. Bo my widzimy tylko jakieś kawałki. Tylko jakieś okruchy. I się często nad nimi użalamy. Nie patrząc na Chrystusa, który jest sprawcą i dokończycielem wiary. Który rozpoczął w nas dobre dzieło i będzie je kontynuował aż do końca. Zachęcam naprawdę. Poznajmy, jakie jest bogactwo w Chrystusie. Amen.